Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Tadeusz Cieślak.
W Watykanie gościł prezydent Tunezji Moncef Marzouki. Rozmawiał na temat wspierania pokoju i praw człowieka oraz sytuacji regionalnej.
Biskupi z Demokratycznej Republiki Konga rozpoczęli wizytę ad limina.
25 listopada papież odwiedzi Parlament Europejski w Strasburgu.
Witamy 11 września i zapraszamy na serwis informacyjny.
Na specjalnej audiencji Ojciec Święty przyjął prezydenta Tunezji, Mohameda Moncefa Marzoukiego. Polityk ten przyjechał do Włoch dla omówienia z prezydentem i premierem tego kraju sytuacji w północnej Afryce, zwłaszcza w ogarniętej wewnętrznymi walkami Libii, gdzie Tunezja ma nadzieję spełnić rolę mediatora. Innym gorącym tematem jest nielegalna migracja z Afryki do Europy, gdzie Włochy starają się skłonić kraje północnoafrykańskie do współpracy nad ograniczeniem tego procederu, często kończącego się tragediami.
Przybywając do Watykanu, prezydent Marzouki podarował papieżowi wykonanego w srebrze gołąbka pokoju. Dla człowieka pokoju, jakim jest wasza świątobliwość, nie mogliśmy znaleźć nic lepszego, powiedział do Franciszka tunezyjski przywódca.
Po 20-minutowym spotkaniu z Ojcem Świętym odwiedził on Watykański Sekretariat Stanu. Tu również rozmawiał o wspieraniu pokoju, dialogu międzyreligijnego i praw człowieka. Sam prezydent Marzouki był zresztą, zanim wszedł do polityki, znanym działaczem na rzecz tych praw. W czasie watykańskich rozmów skupiono się zwłaszcza na wolności sumienia i wyznania, podkreślając potrzebę odrzucenia wszelkich form ekstremizmu i przemocy. Jak poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, podkreślono społeczne zaangażowanie Kościoła katolickiego w Tunezji. Dotyczy to zwłaszcza takich dziedzin jak ochrona zdrowia i oświata, z których korzystają wszyscy obywatele, szczególnie najubożsi. Omówiono ponadto sytuację międzynarodową, zwłaszcza w odniesieniu do basenu Morza Śródziemnego.
Jedynie mając miłosierne serce możemy naśladować Jezusa, a chrześcijańskie życie nie może zamykać się w sobie, lecz ma być darem aż do końca. To stwierdzenie stanowiło centrum papieskiej homilii podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. Franciszek odniósł się w ten sposób do mowy Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, która zaczyna się w szokujący dla słuchaczy sposób: miłujcie waszych nieprzyjaciół.
Papież zwrócił uwagę na ewangeliczne zwroty: miłujcie, dobrze czyńcie, błogosławcie, módlcie się. Oznacza to dawanie siebie, swojego serca i to właśnie tym, którzy są naszymi nieprzyjaciółmi. Na tym polega nowość Ewangelii, bo przecież nie jest niczym szczególnym czynienie dobra tym, którzy i nam dobrze czynią.
Ja non me la sento di fare così.
Ktoś powie, ależ ja nie jestem w stanie tak czynić. Jeśli nie jesteś w stanie, to twoja sprawa, ale taka jest chrześcijańska droga. Tak uczy nas Jezus. Skąd więc brać nadzieję? Trzeba iść drogą Jezusa, czyli drogą miłosierdzia. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec Niebieski. Jedynie mając miłosierne serce, możemy wykonać to, co radzi nam Pan. I to aż do końca. Chrześcijańskie życie nie jest samoodniesieniem. To życie, które wychodzi od siebie, by dać się innym. To dar, miłość, a miłość nie zamyka się na samej sobie, nie jest egoistyczna, lecz daje siebie.
Być miłosiernym oznacza także nie sądzić, kontynuował Ojciec Święty. Przypomniał zarazem powtarzane przez nas słowa modlitwy pańskiej: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I dodał: jeśli sam nie umiem przebaczać, jak mogę prosić Ojca o przebaczenie?
Takie jest chrześcijańskie życie. Ktoś powie, ależ to głupota. Owszem, przecież słyszeliśmy w tych dniach, jak święty Paweł mówił to samo o głupstwie Chrystusowego krzyża, które nie ma nic wspólnego z mądrością tego świata. Czy to oznacza, że bycie chrześcijaninem zakłada w pewnym sensie stanie się głupcem? W pewnym sensie tak. Oznacza rezygnację ze sprytu tego świata, by czynić to wszystko, co polecił nam Jezus i co w końcowym rozliczeniu wydaje się wypadać na naszą niekorzyść.
A zatem naśladowanie Jezusa to wielkoduszność, hojność, dawanie siebie bez ograniczeń, zaznaczył Franciszek. I przyznał, że nie jest to droga łatwa, jeśli nie otworzymy się na Bożą łaskę.
Tu przychodzi modlitwa, którą powinniśmy odmawiać każdego dnia. Panie, daj mi łaskę stania się dobrym chrześcijaninem, bo sam nie dam rady. Przeczytanie tych słów Ewangelii po raz pierwszy budzi dosłownie strach. W takim razie odczytajmy ten 6 rozdział świętego Łukasza po raz drugi, trzeci czy czwarty, prosząc Pana o łaskę zrozumienia, co to znaczy być chrześcijaninem, a także, by On uczynił z nas chrześcijan, bo sami nie damy rady.
Ofensywa sekt, szerząca się bieda i ciągły brak pokoju to główne wyzwania, jakim musi stawić czoło Kościół w Demokratycznej Republice Konga. Biskupi tego drugiego co do wielkości kraju Czarnego Lądu rozpoczynają wizytę ad limina apostolorum. Ojciec Święty przyjął dziś 24 kongijskich hierarchów.
Kościół w Kongu należy do najstarszych w Afryce subsaharyjskiej. Charakteryzuje go ogromny dynamizm ewangelizacyjny, bogactwo powołań, a także duże zaangażowanie świeckich w działania duszpasterskie, między innymi za pomocą mediów. Mówi przewodniczący kongijskiego episkopatu, biskup Nicolas Djomolola.
Największe wyzwania w naszym kraju związane są z ewangelizacją. Coraz częściej mówimy o pogłębionej ewangelizacji, tak by naprawdę umocnić wiarę naszych chrześcijan w kontekście zachodzących zmian, które charakteryzuje między innymi znacząca ofensywa sekt, a także ogromna bieda i ciągły brak pokoju. W tej sytuacji nasza uwaga skupiła się przede wszystkim na rodzinie, ponieważ uważamy, że to ona jest fundamentalną siłą w obliczu wielkich wyzwań. Naszą ogromną troskę budzi brak pokoju. Nadal nieznany jest los trzech kapłanów uprowadzonych prawie 2 lata temu. Na wschodzie wciąż brakuje bezpieczeństwa, ludzie bardzo cierpią. Tak więc czekające nas wyzwania to głęboka ewangelizacja, budowanie trwałego pokoju i promocja rodziny chrześcijańskiej.
Papież Franciszek przemówi w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Nastąpi to 25 listopada, jak poinformował przewodniczący parlamentu Martin Schulz, a wiadomość potwierdził watykański rzecznik. Schulz ujawnił zarazem, że Ojciec Święty przyjął zaproszenie już rok temu. Pobyt Franciszka w Strasburgu nie będzie połączony z wizytą oficjalną papieża we Francji.
Stolica Apostolska docenia wsparcie władz Wietnamu dla Kościoła, by mógł tam pełnić swoją misję. Czytamy o tym we wspólnym komunikacie wydanym po spotkaniu watykańsko-wietnamskiej grupy roboczej, które odbyło się w Hanoi. Zasady po takich spotkaniach: rząd wydawał zgodę na kolejne nominacje biskupie, które są niemożliwe bez pozwolenia władz. Z ramienia Stolicy Apostolskiej rozmową przewodniczył ksiądz Antoine Camilleri, podsekretarz do spraw relacji z państwami w Watykańskim Sekretariacie Stanu. Wietnam reprezentował wiceminister spraw zagranicznych Bui Tan Son.
W komunikacie podkreślono postęp, jaki dokonał się w polityce wyznaniowej Wietnamu po wprowadzeniu odnośnych poprawek do konstytucji w 2013 roku. Dzięki temu łatwiejsze stały się wizyty robocze papieskiego przedstawiciela, arcybiskupa Leopoldo Girellego, który nie rezyduje w tym kraju. Watykańska delegacja potwierdziła, że Stolica Apostolska przywiązuje wielką wagę do rozwoju relacji z Wietnamem i ogólnie z krajami Azji. W tym konkretnym przypadku celem jest nawiązanie stałych relacji dyplomatycznych oraz przyczynienie się wraz z lokalnym kościołem do rozwoju Wietnamu. Może się to dokonać na przykład za pośrednictwem kościelnych ośrodków zdrowia, pomocy charytatywnej i dzieł humanitarnych. Z kolei strona wietnamska podtrzymała swoje stanowisko, że państwo i partia konsekwentnie przestrzegają swobód religijnych i wspierają Kościół katolicki w tym, co dotyczy jego aktywnego udziału w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju, informuje wspólny dokument wydany po spotkaniu watykańsko-wietnamskiej grupy roboczej.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Synodowi biskupów o rodzinie będą towarzyszyły liczne napięcia w sprawie komunii dla rozwodników żyjących w związkach niesakramentalnych, przewiduje kardynał Wilfried Napier z RPA. Jego zdaniem na synodzie będą zacięte dyskusje na ten temat. Biskupi poświęcą temu bardzo dużo czasu i energii, ale na koniec będzie wielkie rozczarowanie. Oczekiwanie na poważne zmiany w tej dziedzinie określił on mianem braku realizmu. Postępowanie Kościoła względem rozwodników oparte jest na jasnych słowach samego Jezusa i świętego Pawła. Synod tymczasem ma pomóc rodzinom, aby zapewnić ciągłość ewangelizacji przyszłych pokoleń, podkreślił kardynał Napier.
Rodzina ma kluczowe znaczenie w przezwyciężaniu problemów współczesnego Kościoła. Dopóki rodzina nie będzie silna, przyszłość Kościoła i społeczeństwa będzie bardzo niepewna. O tym przede wszystkim powinniśmy pamiętać na synodzie. I nie wystarczy tylko konstatować, że istnieją problemy. Musimy zrozumieć, z czego one wynikają i jak im zaradzić. Myślę, że na pierwszym synodzie powiemy sobie, jaka jest sytuacja rodziny. Kluczowy będzie natomiast następny rok, przed drugą sesją synodu, kiedy Kościół będzie się musiał zastanowić, co zrobić, by pomóc rodzinie. Jest to zadanie zarówno ojców synodalnych, jak i lokalnych episkopatów. Jak przysposobić rodziny do ewangelizacji dzieci i młodzieży? Franciszek zdaje sobie sprawę, że rodzina odgrywa kluczową rolę w ewangelizacji. Jeśli jest słaba, nieuporządkowana, chora, to proces ewangelizacji kolejnych pokoleń jest zakłócony. Trzeba z tym zrobić porządek. Musimy się skupić na rodzinie.
Fundacja Red Madre zaapelowała do rządu Hiszpanii, aby jak najszybciej podjął konkretne i skuteczne środki mające na celu wsparcie macierzyństwa w tym kraju. W ostatnim roku wzrosła liczba kobiet w ciąży, które otrzymały pomoc w ośrodkach fundacji. Jak wynika z opublikowanych danych z działalności fundacji za rok 2013, panujący w Hiszpanii kryzys ekonomiczny i brak pomocy rodzinie miał duży wpływ na decyzję kobiet o przerywaniu ciąży.
W 2013 roku pomoc od Fundacji Red Madre otrzymało ponad 8 tysięcy kobiet. 89% pomimo ryzyka aborcji szczęśliwie urodziło dziecko. Większość matek to kobiety w wieku od 21 do 30 lat. Wzrosła też liczba kobiet w wieku od 15 do 20 lat, które zwróciły się o pomoc do fundacji. Jak wynika ze sprawozdania, większość matek to Hiszpanki, a 60% kobiet w ciąży zostało opuszczonych przez partnera. 90% nie miało pracy, 6% pracowało, ale bez kontraktu, a jedynie 4% miało kontrakt. Fundacja Red Madre pomogła też kobietom cierpiącym na syndrom poaborcyjny. Jest on bardzo często ukrywany, ale cierpią na niego wszystkie kobiety, które dokonują aborcji, tak z własnej decyzji, jak też pod naciskiem społecznym, czytamy w komunikacie. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Kościół katolicki na Kubie skrytykował wprowadzane przez rząd Raula Castro reformy w państwie. Zdaniem biskupów podjęte dotychczas kroki nie przyniosły oczekiwanego ożywienia gospodarki i koniecznych zmian politycznych. Opublikowany przez tamtejszy episkopat program duszpasterski wskazuje, że reformy polegające na obniżeniu dotacji i restrukturyzacji zatrudnienia są absolutnie niewystarczające.
Wiele grup ludności cierpi z powodu ubóstwa materialnego, a wynagrodzenia nie pozwalają na utrzymanie rodziny na godziwym poziomie, czytamy w dokumencie kubańskiego episkopatu. Biskupi podkreślają, że wielu Kubańczyków chciałoby państwa mniej biurokratycznego, a bardziej otwartego na inicjatywy społeczne, mniej paternalistycznego, a bardziej wspierającego obywateli oraz mniej autorytarnego, a bardziej demokratycznego. Za bardzo niepokojący i mało konstruktywny, biskupi uznają fakt częstych aresztowań oraz mnożących się aktów przemocy, zwłaszcza wobec tych, którzy manifestują poglądy odmienne od panującej ideologii partii rządzącej. Ludność potrzebuje głębszych i bardziej adekwatnych do potrzeb reform, mogących rozwiązać problemy narastające na skutek niepokoju, niepewności i zmęczenia społeczeństwa, napisali biskupi Kuby w nowym programie duszpasterskim.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.